From the conference center
at... Centrum konferencyjnego na Placu Świątynnym w Salt Lake City. Nadajemy niedzielną sesję poranną 187. Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, podczas której przemawiać będą mówcy wybrani spośród władz generalnych i generalnych urzędników Kościoła. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni mormoński chór Tabernaculum. Przekaz ten jest obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione. Sesję tę poprowadzi prezydent Dieter Uddorf, drugi doradca w pierwszym prezydium Kościoła.
Dear brothers and sisters,
drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, witamy Was na niedzielnej sesji porannej 187. jesiennej konferencji generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Ten piękny jesienny poranek. Przesyłamy wyrazy naszej miłości prezydentowi Thomasowi Monsonowi, który jest w domu dzisiejszego ranka. Starszy Robert Hayes, który nie może być z nami podczas tej sesji, jest również w naszych modlitwach. Pozdrawiamy i przesyłamy serdeczne życzenia tym, którzy uczestniczą w konferencji w różnych częściach świata za pośrednictwem radia, telewizji, internetu czy przekazu satelitarnego. Witamy przedstawicieli władz generalnych i generalnych urzędników, którzy są dzisiaj z nami. Oprawę muzyczną tej sesji zapewni mormoński chór Tabernaculum pod dyrekcją Maka Wilberga. Przy organach zasiadają Andrew Answorth i Craig Christiansen. Chór otworzył to spotkanie śpiewając hymn Chwalmy Pana Wszyscy Wraz, a teraz sprawi nam przyjemność śpiewając hymn Hen naprzód dąż. Modlitwę na rozpoczęcie ofiaruje starszy Michael Ringwood, 70.
Thank you. Nasz drogi Ojcze w niebie, zbieramy się tego ranka jako święci. Pragniemy życia wiecznego i dziękujemy Tobie za to, że mamy światło nadziei, które możemy znaleźć w zadośćuczyniającej ofierze Twojego Syna. Pragniemy, Ojcze, żebyśmy mogli oddawać cześć Twojemu Synowi, ale też żebyśmy mogli czuć Twojego Ducha. Pragniemy, żebyśmy mieli moc i wiarę w Ciebie, żebyś mogli wzmocnić nasze rodziny, nasze społeczności i cały świat. Modlimy się o błogosławieństwa w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Teraz chór sprawi nam przyjemność, śpiewając hymn Popatrz na lilię. Po hymnie będziemy mieli przyjemność wysłuchać siostry Jean Bingham, generalnej prezydent Stowarzyszenia Pomocy. Po niej wystąpi starszy Donald Hallstrom, 70. Po jego przemówieniu chór zaśpiewa hymn Wszystkie narody usłyszcie wraz. Potem wystąpi starszy David Bednar z kworum 12 apostołów.
Bracia i siostry, to jest niesamowita radość, że mogę być z wami. I o tym właśnie chciałabym z wami rozmawiać dzisiaj. O posiadaniu pełni szczęścia. Niedawno zauważyłam w gazecie następujący nagłówek. Klęski uderzają w kraj i świat. Od hurakanów i powodzi, po fale upału i susze, od pożarów i trzęsień ziemi, po wojny i śmiercionośne choroby. Wydaje się, że cała ziemia jest pełna zamieszania. Miliony ludzi zostały wysiedlone, a życie niezliczonych tłumów zmieniło się na zawsze z powodu tych wyzwań. Spory w rodzinach i społeczeństwie, wewnętrzne zmagania ze strachem, zwątpieniem i niespełnionymi oczekiwaniami także tworzą w naszych głowach zamęt. Trudno odczuwać szczęście, o którym Lehi mówił, że jest celem życia. Wszyscy od czasu do czasu pytamy, gdzie znajdę spokój swój, gdzie ukojenie? Dziwimy się, w jaki sposób znajdę szczęście mimo komplikacji doczesnego życia. Odpowiedź może wydawać się zbyt łatwa, ale od czasów Adama jest potwierdzona jako prawdziwa. Trwałe szczęście jest tam, gdzie w centrum jest nasz Zbawca, Jezus Chrystus, i gdzie żyje się Ewangelią, którą On nam ukazał i głosił. Im więcej uczymy się o Jezusie Chrystusie, im bardziej w Niego wierzymy i im pilniej Go naśladujemy, tym lepiej rozumiemy, że jest On źródłem wszelkiego uzdrowienia, pokoju i wiecznego wzrostu. On zaprasza każdego z nas, byśmy przyszli do Niego, co prezydent Henry B. Eyring nazywa najważniejszym zaproszeniem, jakie możemy przyjąć. W jaki sposób przychodzimy do Niego? W kwietniu bieżącego roku prezydent Russell Nelson i starszy Russell Ballard zachęcali nas, abyśmy w ramach zdobywania duchowej wiedzy studiowali świadectwo żyjący Chrystus. Wiele osób przyjęło to wyzwanie i zakosztowało błogosławieństw. Niedawno moja ukochana przyjaciółka ofiarowała każdemu ze swoich dorosłych dzieci egzemplarze tego świadectwa z ewangelicznymi obrazami ilustrującymi każde zdanie. Zachęcała dzieci, by pomogły jej wnukom zrozumieć proklamację i nauczyć się jej na pamięć. Jakiś czas później moja przyjaciółka udostępniła filmik ze swoją 6-letnią wnuczką Lainey, recytującą z entuzjazmem i pewnością siebie zapamiętaną wersję. Zdałam sobie sprawę, że jeśli 6-latka może to zrobić, to ja też. Kiedy studiowałam życie i nauki Jezusa Chrystusa z większą uwagą i kiedy postanowiłam zapamiętać świadectwo żyjący Chrystus, moja wdzięczność i miłość dla naszego Zbawiciela wzrastały. Każde zdanie tego natchnionego dokumentu jest kazaniem, które pogłębiło moje zrozumienie boskich ról i ziemskiej misji Zbawiciela. To, czego się nauczyłam i co poczułam w wyniku mojego studiowania i przemyśleń, potwierdziło, że Jezus naprawdę jest światłem, życiem i nadzieją świata. Starożytne Pisma Święte i słowa proroków dni ostatnich, spisane lub wypowiedziane, by Go wychwalać, świadczą, że Jego droga jest ścieżką, która prowadzi do szczęścia w tym życiu i w życiu wiecznym, w świecie, który przyjdzie. Jeśli będziecie studiować życie i nauki Chrystusa na którykolwiek z niezliczonych sposobów, wasza wiara w Niego wzrośnie. Zrozumiecie, że On kocha was, każdego z osobna, i doskonale was rozumie. Przez 33 lata swojego ziemskiego życia znosił odrzucenie, prześladowania, fizyczny głód, pragnienie i wyczerpanie, samotność, zniewagi słowne i cielesne, a w końcu poniósł straszliwą śmierć z rąk grzesznych ludzi. W ogrodzie Getsemane i na krzyżu na Kalwarii poczuł On wszystkie nasze boleści, cierpienia, pokusy, choroby i słabości. Bez względu na to, jakie jest nasze cierpienie, On jest źródłem uzdrowienia. Osoby, które doświadczyły jakiejkolwiek przemocy, rujnującej straty, przewlekłej choroby lub dolegliwości powodującej inwalidztwo, bestialskich prześladowań czy strat duchowych wywołanych grzechem lub nieporozumieniami, te wszystkie osoby mogą być uzdrowione przez Odkupiciela Świata. Jednakże On nie przyjdzie, jeśli Go nie zaprosimy. Musimy pójść do Niego i pozwolić Mu na cuda. Pewnego pięknego wiosennego dnia zostawiłam otwarte drzwi, by cieszyć się świeżym powietrzem. Do domu wleciał mały ptaszek i nagle zorientowałam się, że nie jest to miejsce, w którym chciał się znaleźć. Rozpaczliwie latał po pokoju, wciąż wracając do okien i próbując przez nie wlecieć. Próbowałam delikatnie nakierować go na otwarte drzwi, ale on bał się i ciągle uciekał. W końcu usiadł na okiennej kotarze, oszołomiony i wyczerpany. Wzięłam miotłę i powoli zbliżyłam jej końcówkę z włosiem do miejsca, w którym przysiadł zdenerwowany ptak. Gdy trzymałam koniec miotły blisko jego nóżek, ptak ostrożnie przeszedł na miotłę. Powoli, bardzo powoli, szłam ku otwartym drzwiom, trzymając miotłę tak nieruchomo, jak tylko umiałam. Gdy dotarłam do drzwi, ptaszek natychmiast odfrunął ku wolności. Podobnie jak ten ptak, czasami boimy się zaufać, bo nie rozumiemy absolutnej miłości Boga i Jego chęci, by nam pomagać. Jednak gdy będziemy studiować plan Ojca Niebieskiego i misję Jezusa Chrystusa, zrozumiemy, że ich jedynym celem jest nasze wieczne szczęście i wzrost. Oni radują się, gdy mogą nam pomagać, gdy prosimy, szukamy i kołaczemy. Gdy wykazujemy się wiarą i pokornie otwieramy się na ich odpowiedzi, stajemy się wolni od ograniczeń naszych nieporozumień i przypuszczeń i możemy ujrzeć przed sobą drogę. Jezus Chrystus jest także źródłem pokoju. On zachęca nas, abyśmy oparli się na Jego mocnym ramieniu i obiecuje pokój, który przewyższa wszelki rozum. Uczucie, które przychodzi, gdy Duch Święty daje nam spokój ducha, bez względu na otaczające nas wyzwania. Czy są to osobiste zmagania, problemy rodzinne, czy kryzys społeczny, zaznamy spokoju, gdy zaufamy temu, że jednorodzony Syn Boga ma moc ukojenia zbolałych dusz. Snieżjana Podwiński, członkini niewielkiej społeczności świętych w mieście Karlowac w Chorwacji, oparła się na Zbawicielu, gdy w okresie 6 miesięcy ubiegłego roku zmarł jej mąż i oboje rodzice. Pogrążona w żalu, ale ze świadectwem o tym, że rodziny są wieczne, wydała wszystkie oszczędności na podróż do świątyni w Szwajcarii, gdzie została zapieczętowana do męża i rodziców. Powiedziała, że dni spędzone w świątyni były najważniejszymi wydarzeniami w jej życiu. Czuła pokój i doświadczyła uzdrowienia, co dodało też sił otaczającym ją ludziom, a to wszystko za przyczyną jej silnego świadectwa o Jezusie Chrystusie i Jego zadośćuczynieniu. Wiara w Jezusa Chrystusa niesie jeszcze więcej darów niż tylko uzdrowienie i pokój. Prezydent Henry Eyring powiedział: byłem wdzięczny za wiele sposobów, jakie Pan mnie nawiedzał przez Pocieszyciela, kiedy potrzebowałem pokoju. Jednak Ojciec w niebie nie tylko troszczy się o nasze pocieszenie, ale także bardziej o nasz skierowany ku niebu rozwój. Dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa, które obejmuje dar odkupienia i zmartwychwstania, możemy odpokutować, zmienić się i wzrastać przez wieczność. Dzięki mocy, którą On nas obdarza, gdy jesteśmy posłuszni, możemy osiągnąć więcej, niż byśmy kiedykolwiek mogli osiągnąć, starając się o to na własną rękę. Możemy nie rozumieć w pełni, jak to się dzieje, ale każdy, kto poczuł rosnącą wiarę w Chrystusa, poczuł także większe zrozumienie naszej boskiej natury i celu, a to prowadzi nas do podejmowania decyzji zgodnych z tą wiedzą. Nie zważając na świat, który będzie próbował sprowadzić nas do poziomu zwierzęcia, wiedząc, że Bóg jest naszym Ojcem, będziemy pewni naszego boskiego potencjału i królewskich obietnic. Nie zważając na świat, który mówi nam, że życie nie ma dalszego ciągu, wiedząc, że jednorodzony Syn Boga umożliwił nam odkupienie i zmartwychwstanie, mamy nadzieję na wieczny postęp. Gdy lepiej poznajemy Jezusa Chrystusa, wierzymy w Niego coraz bardziej i naturalnie chcemy iść za Jego przykładem. Przestrzeganie Jego przykazań staje się naszym największym pragnieniem. Nasze serca wyrywają się, by tak jak On nieść ulgę cierpiącym i chcemy, by i oni zakosztowali tego spokoju i szczęścia, które my odnaleźliśmy. Dlaczego naśladowanie Go daje tyle mocy? Ponieważ Duch Święty świadczy nam o wiecznej prawdzie, gdy nasza wiara przejawia się w naszych czynach. Jezus mówi swoim uczniom, by przestrzegali Jego przykazań, bo wie, że gdy Go naśladujemy, zaczynamy doświadczać szczęścia, a kiedy kontynuujemy marsz Jego ścieżką, dochodzimy do pełni szczęścia. On rzekł, to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Czy nasze świadectwo zbudowane jest na skalę Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii? Gdy napierają na nas burze życia, czy rozpaczliwie szukamy książki z serii Krótki poradnik lub rady w internecie? Czas spędzony na budowaniu i umacnianiu naszej wiedzy i świadectwa o Jezusie Chrystusie przyniesie obfitą nagrodę w czasach prób i przeciwności. Codzienne czytanie Pism Świętych i rozważanie słów żyjących proroków, zaangażowanie w głęboką, osobistą modlitwę, uważne uczestnictwo w sakramencie co tydzień, pomaganie innym na wzór Zbawiciela. Każda z tych prostych czynności staje się fundamentem szczęśliwego życia. Co przynosi nam radość? Widok ukochanych osób na koniec ciężkiego dnia? Satysfakcja z dobrze wykonanej pracy? Światło w spojrzeniu kogoś, kogo brzemiona pomagacie dźwigać? Słowa hymnu, które zapadają wam głęboko w serce? Uścisk z dłoni bliskiego przyjaciela? Poświęćcie chwilę w samotności, by zastanowić się nad waszymi błogosławieństwami, a potem znajdźcie sposób, by się nimi podzielić. Gdy wyjdziecie naprzeciw potrzebom waszych braci i sióstr, służąc pomocą i wsparciem, czy to w sąsiedztwie, czy na krańcach pogrożonego w chaosie świata, poczujecie większy pokój, uzdrowienie i wzrost. Przyjdźcie do Niego. Świadczę, że gdy Jezus Chrystus będzie w centrum waszego życia, znajdziecie szczęście, bez względu na okoliczności. Zaprawdę, On, tylko On, jest odpowiedzią. Znajdźcie czas i wykorzystajcie go na poznanie Jezusa Chrystusa poprzez pilne studiowanie, rozwijanie większej wiary w Niego oraz dążenie do stania się bardziej do Niego podobnym. Kiedy będziemy tak czynić, my też zechcemy powiedzieć, Bogu niech będą dzięki za niezrównany dar Jego boskiego Syna. Święte imię Jezusa Chrystusa. Amen.
W zeszłym roku byłem służbowo w Kalifornii, gdzie wraz z prezydentem Palika poszliśmy odwiedzić rodzinę Clarka i Holly Felsów. Powiedziano mi, że niedawno doświadczyli oni cudu. Kiedy przyjechaliśmy, Clark miał trudności ze wstaniem i powitaniem nas, też miał aparat ortopedyczny na plecach, szyi i ramionach. Zaledwie 2 miesiące wcześniej Clark i jego syn Ty wraz z około 30 innymi młodymi mężczyznami z ich przywódcami wyruszyli na zorganizowane przez Palik wyprawę na mierzącą 4322 metry górę Shasta, jedną z najwyższych gór w Kalifornii. Drugiego dnia mozolnej wspinaczki większość osób dotarła na szczyt. Było to ekscytujące osiągnięcie, wieńczące miesiące przygotowań. Jedną z pierwszych osób, która tego dokonała, był Clark. Po krótkim odpoczynku na szczycie wstał i zaczął iść. W czasie schodzenia potknął się i spadł około 12 metrów. Następnie stoczył się niemal 100 metrów po oblodzonym zboczu. Clark cudem przeżył, ale był ciężko ranny i nie mógł się poruszać. Cuda, jakich Clark doświadczył w czasie tego traumatycznego wydarzenia, miało dopiero się zacząć. Jednymi z pierwszych ludzi, którzy zaoferowali mu pomoc, okazali się przypadkowo przychodzącymi członkowie grupy wspinaczkowej, wśród których byli ratownicy górscy i zawodowi lekarze. Natychmiast udzielili mu profesjonalnej pomocy i mieli odpowiedni sprzęt, który miał go ogrzać. Ta grupa również przypadkiem tego dnia testowała nowe urządzenie komunikacyjne i wysłała prośbę o pomoc z miejsca, w którym nie działały telefony komórkowe. Mały helikopter został natychmiast wysłany do góry Szasta. Po dwóch niebezpiecznych próbach lądowania, które wymagały wielkich sił załogi i zmagań ze zdradliwym wiatrem, pilot rozpoczął trzecią i ostatnią próbę. Kiedy helikopter podszedł do lądowania pod innym kątem, wiatr przypadkiem się zmienił i mogli wylądować akurat na dość długo, by zdążono szybko i boleśnie wcisnąć Clarka w małą przestrzeń za siedzeniem pilota. Po przebadaniu w centrum urazowym stwierdzono, że ma wiele złamań szyi, pleców, żeber i nadgarstków, a ponadto przebite płuce oraz wiele ran stłuczonych. Słynny neurochirurg przypadkiem miał tego dnia dyżur, a w tym szpitalu pełni go tylko kilka razy w ciągu roku. Ten sam lekarz powiedział później, że nigdy nie widział nikogo, kto odniósłby tyle obrażeń w okolicach kręgosłupa i arterii szyjnych i przeżył. Clark miał nie tylko przeżyć, ale prognozowano, że wróci do pełni sił. Chirurg, który uznawał się za agnostyka, powiedział, że przypadek Clarka przeczy wszystkim prawom neurologii. Może być uznany jedynie za cud. Kiedy Clark i Holly skończyli swoją przejmującą opowieść, miałem ściśnięte gardło. Nie było to spowodowane tylko przez te oczywiste cuda, ale z powodu większego cudu. Miałem przemożne wrażenie, duchowe świadectwo, że Holly i jej pięcioro pięknych dzieci, które siedziały w salonie razem ze swoimi rodzicami, miały taką wiarę, że zaakceptowałyby rozwój wypadków, jaki by on nie był, i w dalszym ciągu rozwijaliby się duchowo. Clark i Holly oraz ich dwóch najstarszych synów, Ty i Porter, są dzisiaj z nami w centrum konferencyjnym. Rozważając doświadczenia rodziny Failsów, myślałem o życiu wielu innych ludzi. Co z niezliczonymi, przepełnionymi wiarą, otrzymującymi błogosławieństwa kapłańskie, dochowującym przymierzy, pełnymi nadziei, świętymi dni ostatnich, za których bez ustanku się modlimy, a którzy nie doświadczają cudów. Przynajmniej nie w tym sensie, w jakim oni rozumieją cud. A co z tymi, którzy cierpią z powodu trudności fizycznych, umysłowych, emocjonalnych przez dziesiątki lat lub przez całe ziemskie życie? Co z tymi, którzy bardzo młodo umierają? Zaledwie 2 miesiące temu dwa małżeństwa posiadające rekomendację świątynną, mające razem 3 dzieci na pełnoetatowych misjach i 5 innych, wsiadły do samolotu, aby udać się w krótką podróż. Jestem przekonany, że modlili się o bezpieczeństwo przed startem i żarliwie modlili się, kiedy ich samolot zaczął mieć poważne problemy techniczne, zanim się rozbił. Nikt nie przeżył. Co z nimi? Czy dobrzy ludzie i ich bliscy mają powód, by zadawać pytanie postawione przez Mormona, czy czasy cudów przeminęły? Ja z moją ograniczoną wiedzą nie potrafię wyjaśnić, dlaczego czasem Bóg interweniuje, a czasem nie. A może brakuje nam zrozumienia tego, co stanowi cud? Często opisujemy cud jako uzdrowienie, którego nie można wytłumaczyć naukowo, albo uniknięcie wielkiego niebezpieczeństwa dzięki postępowaniu zgodnie z potrzebem ducha. Jednakże definiowanie cudu jako pozytywnego wydarzenia, które miało miejsce dzięki boskiej mocy, której śmiertelnicy nie rozumieją, dostarcza szerszej perspektywy w kwestii o raczej wiecznej naturze. Ta definicja pozwala nam także na rozważenie istotnej roli wiary w odbiorze cudu. Moroni nauczał: nigdy nikt nie dokonywał cudów, nie mając wiary. Amon głosił: Bóg zapewnił sposób, w jakim człowiek przez wiarę może dokonywać wielkich cudów. Pan objawił Józefowi Smithowi, bowiem ja jestem Bóg i pokażę cuda tym wszystkim, co uwierzą w moje imię. Król Nebukadnesar rozkazał Szadrachowi, Meszachowi i Abednemu, czcić złotą figurę, którą postawił za Boga, grożąc: jeśli nie oddacie pokłonu, będziecie wrzuceni do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Potem pogardliwie powiedział: a który Bóg wywie was z mojej ręki? Ci trzej oddani słudzy powiedzieli: jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego. A jeśli nie, niech ci będzie wiadome, o królu, że twojego Boga nie czcimy. Mieli pełne przekonanie, że Bóg mógł ich uratować, ale jeśli nie, mieli pełną wiarę w jego plan. Starszy David Bednar zapytał kiedyś młodego mężczyznę, który poprosił o błogosławieństwo kapłańskie: czy jeśli wolą Ojca Niebieskiego jest, że przez śmierć zostaniesz przeniesiony w swojej młodości do świata duchów, aby kontynuować swoją służbę, czy masz wiarę, aby poddać się Jego woli i nie zostać uzdrowionym? Czy my mamy wiarę, by nie zostać uzdrowionymi z naszych ziemskich trudności, abyśmy mogli być uzdrowieni wiecznie? Kluczowym pytaniem do rozważania jest: w czym pokładamy naszą wiarę? Czy nasza wiara koncentruje się na zwyczajnym pragnieniu ulżenia naszym cierpieniom? Czy jest silnie skupiona na Bogu i Jego świętym planie oraz na Jezusie Chrystusie i Jego zadośćuczynieniu? Wiara w Ojca i Syna pomaga nam zrozumieć i zaakceptować ich wolę, kiedy przygotowujemy się do wieczności. Dzisiaj składam świadectwo o cudach. Bycie dzieckiem Boga jest cudem. Otrzymanie ciała na Jego obraz i podobieństwo jest cudem. Dar, jakim jest Zbawiciel, jest cudem. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa jest cudem. Możliwość życia wiecznego jest cudem. Dobrze jest modlić się o fizyczną ochronę oraz uzdrowienie i pracować na nie w czasie naszej ziemskiej egzystencji, ale w centrum naszej uwagi powinny być duchowe cuda, które są dostępne dla wszystkich dzieci Boga, bez względu na przynależność etniczną i narodowość, bez względu na to, co zrobiliśmy, o ile odpokutujemy, bez względu na to, co nam się przydarzyło. Każdy z nas ma dostęp do tych cudów. Nasze życie jest cudem. I kolejne cuda czekają przed nami. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Oh.
Wyzwań, jakimi wszyscy codziennie musimy stawiać czoła, jest to, by troski tego świata nie zdominowały naszego czasu i energii tak, że zaczniemy zaniedbywać to, co wieczne i co ma największe znaczenie. Nasze liczne obowiązki, pełne grafiki zajęć zbyt łatwo mogą odwrócić naszą uwagę od pamiętania o podstawowych duchowych priorytetach i skupiania się na nich. Czasami próbujemy biec tak szybko, że możemy zapomnieć, dokąd zmierzamy i dlaczego biegniemy. Apostoł Paweł przypomina nam, że jako uczniów Jezusa Chrystusa boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Moje przesłanie skupia się na znaczeniu tych drogich i największych obietnic, o których Piotr mówi, że zaprawdę przypominają nam, dokąd zmierzamy w naszej doczesnej podróży i dlaczego. Omówię również konkretne role, jakie dzień sabatu, święta, świątynia i dom powinny odgrywać, by pomóc nam pamiętać o tych ważnych duchowych obietnicach. Gorliwie modlę się, żeby Duch Święty pouczył każdego z nas, kiedy będziemy wspólnie rozważać te ważne prawdy. Na wielki plan szczęścia naszego Ojca Niebieskiego składają się doktryna, obrzędy oraz drogie i największe obietnice, dzięki którym możemy być uczestnikami boskiej natury. Jego plan definiuje naszą wieczną tożsamość oraz wskazuje ścieżkę, jaką musimy podążać, by uczyć się, dokonywać zmian, wzrastać i ostatecznie przebywać z Nim na wieczność. Rodzina proklamacja dla świata wyjaśnia. Wszystkie istoty ludzkie, mężczyźni i kobiety, są stworzone na obraz i podobieństwo Boga. Każdy jest umiłowanym synem lub córką niebiańskich rodziców i dlatego każdy posiada boską naturę i przeznaczenie. Podczas życia przed przyjściem na świat duchowi synowie i duchowe córki znały i czciły Boga jako swojego wiecznego Ojca i przyjęły Jego plan, dzięki któremu Jego dzieci mogą otrzymać fizyczne ciało i zdobyć doświadczenia podczas życia na ziemi, aby czynić postępy ku doskonałości i ostatecznie osiągnąć swoje boskie przeznaczenie jako dziedzice życia wiecznego. Bóg obiecuje swoim dzieciom, że jeśli będą przestrzegać zasad Jego planu, podążać za przykładem Jego umiłowanego Syna, przestrzegać przykazań i wytrwają w wierze do końca, wówczas dzięki odkupieniu Zbawiciela życie wieczne mieć będą, który to dar jest największym darem Boga. Życie wieczne to droga i największa obietnica, najwspanialsza ze wszystkich. Pozytywnie odpowiadając na dane nam przez Pana wezwanie do chwały i cnoty, pełniej pojmujemy drogie i największe obietnice oraz zaczynamy kosztować boskiej natury. Zgodnie z opisem Piotra, wezwanie to podejmujemy, dążąc do unikania deprawacji, jaka panuje na świecie. Kiedy posłusznie dążymy naprzód z wiarą w Zbawiciela, wówczas dzięki Jego zadośćuczynieniu i poprzez moc Ducha Świętego dokonuje się w naszych sercach wielka przemiana, że nie mamy więcej pragnienia czynienia zła, lecz pragnienie czynienia zawsze dobra. Doświadczamy ponownych narodzin. To jest narodzin z Boga, przechodząc z naszego przyziemnego i upadłego stanu w stan prawości, dostępując odkupienia przez Boga. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Tak kompletna zmiana naszej natury zwykle nie następuje ani szybko, ani kompleksowo. Podobnie jak Zbawiciel, my również z początku nie doznajemy pełni, ale otrzymujemy łaskę po łasce. Tak mówi Pan Bóg. Dam ludziom słowo po słowie, przykazanie po przykazaniu. trochę tu i trochę tam. I błogosławieni będą ci, którzy słuchają moich przykazań i nadstawiają ucha, aby usłyszeć moje rady, albowiem to będą oni mądrość. Obrzędy kapłańskie i święte przymierza są niezbędne w tym ciągłym procesie ponownych duchowych narodzin. Są one również wyznaczonymi przez Boga środkami, dzięki którym otrzymujemy Jego cenne i największe obietnice. Godnie przyjmowane i ciągle pozostające w naszej pamięci obrzędy otwierają niebiańskie kanały, przez które pobożność spływa w nasze życie. Żarliwie dochowywane i zawsze pozostające w naszej pamięci przymierza dają nam pouczucie celu i zapewniają błogosławieństwa zarówno w doczesności, jak i w wieczności. Na przykład Bóg obiecuje nam, w zależności od naszej wierności, stałe towarzystwo trzeciego członka Boskiej Trójcy, czyli samego Ducha Świętego. Obiecuje nam, że dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy otrzymać i na zawsze zachować odpuszczenie naszych grzechów. Obiecuje nam, że możemy otrzymać spokój na tym świecie, że Zbawiciel zerwał więzy śmierci i zwyciężył grób i że rodziny mogą być razem na ten czas i na całą wieczność. Ma się rozumieć, że nie sposób zliczyć ani w całości opisać wszystkich drogich i największych obietnic, jakie Ojciec Niebieski składa swoim dzieciom. Jednak nawet niepełna lista obiecanych błogosławieństw, którą właśnie przytoczyłem, powinna wzbudzić w każdym z nas podziw i winniśmy upaść na kolana, czcząc Ojca w imię Jezusa Chrystusa. Prezydent Lorenzo Snow ostrzegł: zbyt często zapominamy, co jest najważniejszym celem tego życia, powodem, dla którego nasz Ojciec w niebie przysyła nas tutaj, byśmy zakosztowali śmiertelności oraz świętym powołaniem, na które odpowiedzieliśmy. Skutkuje to tym, że zamiast wzbić się ponad drobne, ulotne sprawy, zbyt często pozwalamy sobie zniżyć się do poziomu świata, pozbawiając się danej nam boskiej pomocy, która jest jedyną siłą, która może umożliwić nam rozwiązanie tych ulotnych spraw. Dzień sabatu i święta, świątynia, to dwa konkretne, ustanowione przez Boga źródła boskiej pomocy, których celem jest udzielenie nam wsparcia. Byśmy mogli unieść się nad poziom i zepsucie świata. Z początku może nam się wydawać, że nadrzędne cele, jakie przyświecają przestrzeganiu dnia sabatu i uczęszczaniu do świątyni, są ze sobą powiązane, ale różnią się od siebie. Uważam jednak, że cele przyświecające tym dwóm kwestiom są dokładnie takie same i wspólnie wzmacniają nas duchowo, zarówno w rodzinie, jak i w indywidualnym życiu. Kiedy Bóg zakończył dzieło stworzenia, odpoczął siódmego dnia i nakazał, żeby jeden dzień w tygodniu poświęcony był na odpoczynek, aby pomóc ludziom pamiętać o nim. Sabat to czas dla Boga, święty czas, specjalnie przeznaczony na oddawanie Mu czci oraz przyjmowanie Jego drogich i największych obietnic i pamiętanie o nich. Pan nakazał w tej dyspensacji, i abyś pełniej ustrzegł się skazy świata, udasz się do domu modlitwy i ofiarujesz swe sakramenty w moim świętym dniu. Bowiem zaprawdę jest to dzień przeznaczony Tobie, abyś odpoczął od trudów i oddał cześć Najwyższemu. Tak więc w sabat oddajemy cześć Ojcu w imię Syna, uczestnicząc w obrzędach i zdobywając wiedzę o przymierzach, przyjmując je, pamiętając o nich i odnawiając je. W Jego świętym dniu nasze myśli, czyny i zachowanie są sygnałem, który wysyłamy Bogu i pokazują Mu naszą miłość wobec Niego. Ponadto sabat ma na celu danie nam możliwości uniesienia wzroku ponad rzeczy tego świata i spojrzenia na błogosławieństwa wieczności. W owym świętym czasie, kiedy jesteśmy odsunięci od wielu codziennych czynności związanych z napiętym grafikiem, możemy polegać na Bogu, a będziemy żyć, przyjmując drogie i największe obietnice oraz pamiętając o nich, a tym samym będąc uczestnikami boskiej natury. Pan zawsze nakazywał swojemu ludowi budowanie świątyń, świętych miejsc, w których godni święci uczestniczą w świętych ceremoniach i obrzędach Ewangelii w imieniu swoim i zmarłych. Świątynie to najświętsze ze wszystkich miejsc oddawania czci Bogu. Świątynia jest dosłownie domem Pana, świętym miejscem, specjalnie przeznaczonym na oddawanie czci Bogu oraz przyjmowanie Jego drogich i największych obietnic, jak również pamiętanie o nich. W obecnej dyspensacji Pan nakazał, zorganizujcie się, przygotujcie każdą potrzebną rzecz i ustanówcie dom, dom modlitwy, dom postu, dom wiary, dom nauki, dom chwały, dom porządku, dom Boga. Na oddawanie czci Bogu w świątyni składa się głównie uczestnictwo w obrzędach oraz nauka o przymierzach, przyjmowanie ich i pamiętanie o nich. W świątyni inaczej myślimy i działamy, a także ubrani jesteśmy inaczej niż w innych miejscach, w których często gościmy. Główny cel świątyni to danie nam możliwości uniesienia wzroku ponad rzeczy tego świata i spojrzenie na błogosławieństwa wieczności. W owym krótkim czasie, kiedy jesteśmy wyłączeni ze świata, w którym żyjemy, możemy polegać na Bogu, aby żyć, przyjmując drogie i największe obietnice oraz pamiętając o nich, a tym samym stając się uczestnikami boskiej natury. Zwróćcie proszę uwagę na to, że Dzień Sabatu i Świątynia to odpowiednio święty czas i święte miejsce, specjalnie przeznaczone na oddawanie czci Bogu oraz na przyjmowanie drogich i największych obietnic, które daje On swoim dzieciom i pamiętanie o nich zgodnie z Bożym zamiarem. Główne cele tych dwóch boskich źródeł pomocy są dokładnie takie same. W pełen mocy, powtarzalny sposób skupiają naszą uwagę na naszym Ojcu Niebieskim, Jego jednorodzonym Synu, Duchu Świętym i obietnicach związanych z obrzędami i przymierzami przywróconej Ewangelii Zbawiciela. Co ważne, dom powinien być finalnym złączeniem czasu i miejsca, w których poszczególne osoby i całe rodziny w najskuteczniejszy sposób pamiętają o drogich i największych obietnicach Boga. Wychodzenie z domu, by uczestniczyć w spotkaniach niedzielnych oraz by wkroczyć w święte pomieszczenia świątyni, jest istotne, ale niewystarczające. Jedynie kiedy wnosimy z sobą do domu ducha i siłę, zaczerpnięte dzięki tym świętym czynnościom, wówczas możemy ustawicznie skupiać się na wielkich celach życia doczesnego i przezwyciężyć zepsucie, jakie panuje na świecie. Nasze doświadczanie sabatu i świątyni powinno być duchowym katalizatorem, który nasyca nasze domy, rodziny i poszczególne osoby lekcjami, które wynieśliśmy, obecnością i mocą Ducha Świętego, ciągłym i pogłębiającym się nawróceniem do Pana Jezusa Chrystusa i pełną światła nadzieją wieczne obietnice Boga. Sabat i świątynia mogą pomóc nam ustanowić w naszym domu doskonalszą drogę, kiedy będziemy w Chrystusie łączyć w jedną całość wszystko i to, co jest w niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim. To, w jaki sposób wykorzystujemy w domu Jego święty czas, jak łączymy to z wiedzą zdobytą w Jego świętej przestrzeni, jest kulminacyjną kwestią, dzięki której możemy być uczestnikami boskiej natury. Codzienne i prozaiczne sprawy doczesne mogą nas z łatwością przytłoczyć. Sen, posiłki, ubiór, praca, zabawa, ćwiczenia fizyczne i inne liczne, zwykłe czynności są ważne i konieczne, lecz ostatecznie to, czym się stajemy, wynika z naszego poznania Ojca, Syna i Ducha Świętego oraz spragnienia przyjmowania od nich lekcji. Nie jest to tylko zwykła suma wszystkich naszych codziennych zajęć na przestrzeni życia. Ewangelia to znacznie więcej niż zwykła lista niepowiązanych ze sobą zadań do wykonania. To raczej wytworny arras prawdy, mocno spojony i utkany w taki sposób, by mógł pomóc nam upodobnić się do naszego Ojca Niebieskiego i Pana Jezusa Chrystusa, a nawet stać się uczestnikami boskiej natury. Zaprawdę jesteśmy zaślepieni, kiedy patrzymy poza cel i kiedy tę nadrzędną duchową rzeczywistość przyćmiewają troski, zmartwienia i beztroska świata. Kiedy będziemy mądrze postępować i zapraszać Ducha Świętego, by był naszym przewodnikiem, obiecuję, że On nauczy nas prawdy. On zaświadczy, kim jest Chrystus i oświeci rozum nasz, kiedy będziemy dążyć do wypełnienia naszego boskiego przeznaczenia i staniemy się uczestnikami boskiej natury. Składam wam moje świadectwo, że drogie i największe obietnice związane z naszymi obrzędami i przymierzami są pewne. Pan oświadczył. Daję wam wskazówki, jak macie postępować wobec mnie, aby się to wam obróciło na wasze zbawienie. Ja, Pan, zobowiązany jestem, kiedy czynicie, co mówię. Ale gdy nie czynicie, co mówię, nie macie obietnicy. Świadczę, że nasz Ojciec Niebieski żyje i jest autorem planu zbawienia. Jezus Chrystus jest Jego jednorodzonym Synem, naszym Zbawicielem i Odkupicielem. On żyje i świadczę, że plan i obietnice dane przez Ojca, zadośćuczynienie Zbawiciela oraz Towarzystwo Ducha Świętego sprawiają, że pokój staje się możliwy na tym świecie, a życie wieczne w świecie, który nastanie. O tym świadczę. Święte imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Bracia i siostry, teraz kongregacja wraz z chórem zaśpiewa hymn Na wysokości Bóg. Po hymnie wysłuchamy biskupa Christophera Wandela, przewodniczącej Rady Biskupi. Po nim wystąpi starszy Craig Twigg, który wczoraj po południu został odwołany ze służby jako 70. przedstawiciel władz generalnych. Po uwagach starszego Twigga, chór zaśpiewa hymn Najdroższe sercu pasterza. Jest to 187. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.
Thank you.
Wiosną 1998 roku Karol i ja mieliśmy możliwość połączyć wyjazd służbowy z rodzinnymi wakacjami i zabrać czwórkę naszych dzieci oraz moją niedawno owdowiałą teściową na kilka dni na Hawaje. Wieczorem przed wylotem u naszego 14-miesięcznego synka Jonathana stwierdzono infekcję uszu i okazało się, że przynajmniej przez 3-4 dni nie będzie mógł podróżować. Postanowiliśmy, że Karol zostanie w domu z Jonathanem, a ja pojadę z resztą rodziny. Wkrótce po przybyciu na miejscu okazało się, że nie była to podróż, jaką sobie wyobrażałem. Idąc schodzącymi wysadzonymi palmami w świetle księżyca aleją z widokiem na ocean, odwróciłem się, by powiedzieć coś o pięknej tej wyspy i w tym romantycznym momencie zamiast spojrzeć w oczy Karol, spojrzałem w oczy mojej teściowej. Muszę dodać, że bardzo ją kocham. Nie na to czekałem. Także i Karol nie spodziewała się samotnych wakacji w domu z naszym chorym synkiem. W naszym życiu nadejdą chwile, w których znajdziemy się w zaskakujących sytuacjach, w obliczu okoliczności znacznie poważniejszych niż pokrzyżowane plany wakacyjne. Jak zareagujemy na często wymykające się spod kontroli wydarzenia, które zmieniają nasze plany i nadzieje na życie? 6 czerwca 1944 roku Hiram Shumway, młody podporucznik Armii Stanów Zjednoczonych, znalazł się na plaży Omaha jako jeden z żołnierzy biorących udział w lądowaniu w Normandii. Udało mu się bezpiecznie znaleźć na lądzie, a 27 lipca w trakcie marszu aliantów został poważnie raniony przez wybuch miny przeciwczołgowej. W mgnieniu oka jego plany na życie i przyszła kariera lekarska legły w gruzach. Pomimo wielu operacji, które pomogły mu znacznie i mierze odzyskać zdrowie, brat Shumway nigdy nie odzyskał wzroku. Jak na to zareagował? Po 3 latach spędzonych w szpitalu na rekonwalescencji powrócił do domu w Lowell w stanie Wyoming. Wiedział, że jego marzenie o zostaniu lekarzem nie było osiągalne, był zdecydowany rozwijać się, wstąpić związek rodzinny, małżeński i utrzymać rodzinę. Znalazł pracę w Baltimore w stanie Maryland jako doradca rehabilitacyjny i specjalista do spraw zatrudnień dla niewidomych. W procesie własnej rehabilitacji przekonał się, że osoby niewidome są w stanie zrobić więcej niż się spodziewać. I w czasie 8 lat pracy na tym stanowisku znalazł zatrudnienie tylu niewidomych, że wyprzedził w tym zakresie wszystkich doradców kraju. Pewny swoich możliwości utrzymania rodzin, Hiram oświadczył się swojej ukochanej, mówiąc: jeśli ty będziesz czytała listy, sortowała skarpetki i prowadziła samochód, ja mogę zająć się resztą. Wkrótce zostali zapieczętowani w świątyni Salt Lake i doczekali się 8 dzieci. W 1954 roku rodzina Shumway wróciła do Wyoming, gdzie brat Shumway pracował przez 32 lata jako dyrektor stanowy do spraw edukacji osób głuchych i niewidomych. W tym czasie przez 7 lat jako biskup służył w okręgu Cayenne, a potem przez 17 lat jako patriarcha Palika. Na emeryturze brat i siostra Shumwayowie służyli jako para misjonarska w londyńskiej południowej misji. Hiram Shumway zmarł w 2011 roku, pozostawiając licznemu potomstwu swoich dzieci, wnuków i prawnuków dziedzictwo wiary i ufność Pana nawet w trudnych okolicznościach. Życie Hirama Shumwaya mogło się zmienić w wyniku wojny, ale on nigdy nie zwątpił w swoją boską naturę i wieczny potencjał. Jak on, jesteśmy duchowymi córkami i synami Boga. I przyjęliśmy jego plan, dzięki któremu możemy otrzymać fizyczne ciało i zdobywać doświadczenia podczas życia na ziemi, aby czynić postępy ku doskonałości i ostatecznie osiągnąć swoje boskie przeznaczenie jako dziedzica życia wiecznego. Żadna zmiana, próba czy przeciwności nie mogą przedstawić tego wiecznego kursu. Mogą tego dokonać tylko nasze wybory, bo mamy wolną wolę. Zmiany i wynikające z tych okoliczności trudności, których doświadczamy w życiu doczesnym, dotykają nas w niepowtarzalny sposób. Podobnie jak wy, byłem świadkiem problemów, które stawały przed przyjaciółmi, rodziną, takimi jak śmierć ukochanej osoby, gorzki rozwód, brak możliwości zawarcia małżeństwa, poważna choroba lub obrażenia, katastrofy naturalne, czego doświadczyliśmy niedawno. Na tym lista się nie kończy. Choć każda zmiana może być niepowtarzalna z racji warunków, w jakich akurat się znajdujemy, jest pewna stała prawda zawarta w próbach i wyzwaniach, nadzieja i pokój, są zawsze możliwe dzięki zadośćuczyniającej ofierze Jezusa Chrystusa. Zadośćuczynienie Jezusa Chrystusa zapewnia jedynie w swoim rodzaju środki naprawcze i uzdrawiające dla naszego zranionego ciała, narażonego na szwank ducha i złamanego serca. On wie o sposobie, którego nikt nie zna, nikt inny. Potrzebujemy każdy z osobna, by iść naprzód pomimo zmiany. W przeciwieństwie do naszych przyjaciół i osób najbliższych, Zbawiciel może nam nie tylko współczuć, ale może z nami się identyfikować, bo już przeżył to, co my. Poza tym Jezus Chrystus zapłacił cenę i cierpiał za nasze grzechy. Przeszedł każdą ścieżkę, zmierzył się z każdym wyzwaniem, doświadczył każdego zranienia fizycznego, emocjonalnego i duchowego, których my doświadczamy w życiu doczesnym. Prezydent Boyd K. Packer nauczał: miłosierdzie i łaska Jezusa Chrystusa nie ograniczają się do tych, którzy popełnili grzech, lecz obejmują też obietnicę wiecznego pokoju dla wszystkich, którzy przyjmują Jego samego i Jego nauki. On będzie zgodnie z Nim żyć. Jego miłosierdzie jest potężnym uzdrowieniem nawet dla niewinnych ofiar. W naszej podróży przez doczesność nie możemy mieć kontroli nad wszystkim, co nas spotyka, ale mamy całkowitą kontrolę nad tym, w jaki sposób reagujemy na zmiany w naszym życiu. Nie oznacza to, że wyzwania i próby, z którymi się mierzymy, nie mają swoich konsekwencji i że można sobie z nimi łatwo poradzić. Nie oznacza, że ominie nas ból czy cierpienie. Chodzi o to, że jest powód do nadziei i że dzięki zadośćuczynieniu Jezusa Chrystusa możemy iść naprzód ku lepszym dniom. Dniom wręcz pełnym radości, światła i szczęścia. W Księdze Mozajasza poznajemy historię Army, byłego kapłana na króla Noego, i jego ludu, który ostrzeżony przez Pana uszedł w puszczę przed armią króla Noego. Po 8 dniach doszli do bardzo pięknego i miłego dla oka kraju, w którym rozbili swe namioty i zaczęli uprawiać ziemię i stawiać budynki. Sytuacja, w której się znaleźli, wyglądała obiecująco. Przyjęli Ewangelię Jezusa Chrystusa, zostali ochrzczeni na znak przymierza, że będą służyć Panu i przestrzegać Jego przykazań. Mnożyli się i powodziło im się dobrze w kraju. Jednak warunki ich życia miały się wkrótce zmienić. Armia Lamanitów wkroczyła w granice ich kraju. Alma i jego lud znaleźli się po niedługim czasie w niewoli i tak bardzo ich gnębiono, że zaczęli wołać usilnie do Boga. Co więcej, ich prześladowcy zakazali im modlitwy pod groźbą zabicia każdego, kogo znajdą wołającego do Boga. Alma i jego lud niczym nie zasłużyli sobie na takie traktowanie. Jak zareagowali? Zamiast obwiniać Boga, zwrócili się do Niego i modlili się do Niego w sercu. W odpowiedzi na ich wiarę i modlitwy Pan odpowiedział: bądźcie dobrej myśli. Uczynię lekkimi ciężary włożone na wasze ramiona, że nie będziecie ich odczuwać. Wkrótce potem Pan wzmocnił ich, że mogli znosić swe trudy z łatwością i we wszystkim poddawali się oni woli Pana cierpliwie z pogodą ducha. Chociaż nie byli jeszcze uwolnieni z niewoli, dzięki zwróceniu się do Pana, a nie odwróceniu się od Niego, zostali pobłogosławieni według swych potrzeb i według Pańskiej mądrości. Starszy Daly Knox nauczał: błogosławieństwa uzdrowienia przychodzą na wiele sposobów, a każdy odpowiada naszym indywidualnym potrzebom, które są znane temu, kto kocha nas najbardziej. Czasami uzdrowienie leczy nasze choroby lub ujmuje nasze brzemiona. Lecz czasami jesteśmy uzdrowieni, gdy otrzymujemy siłę zrozumienia lub cierpliwość oraz aby znieść brzemię na nas nałożone. W końcu tak wielka była ich wiara i cierpliwość, że Alma i jego lud zostali oswobodzeni przez Pana i dziękowali Bogu. Albowiem byli w niewoli i nikt nie mógł ich wyzwolić z wyjątkiem Pana ich Boga. Smutne jest to, że jak na ironię osoby w potrzebie odwracają się od jedynego doskonałego źródła pomocy, od naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Znany fragment z Pism Świętych o miedzianym wężu uczy nas, że mamy wybór, gdy stawiamy czoło wyzwaniom. Gdy wiele dzieci z Izraela zostało pokąsanych przez jadowite węże, został podniesiony symbol, aby mogli żyć ci, którzy spojrzą na ten symbol. I wielu spojrzało i żyło. I wielu tak znieczuliło swe serce, że nie chcieli spojrzeć, dlatego zginęli. Podobnie jest jak starożytni Izraelici. Jesteśmy zapraszani, zachęcani, by zwrócić się do Zbawiciela i żyć, bo Jego jarzmo jest miłe, a Jego brzemię lekkie, nawet kiedy nasze jest ciężkie. Alma młodszy nauczał tej prawdy słowami: kto zaufa Bogu, otrzyma pomoc w swych trudnościach, kłopotach i cierpieniach i zostanie podniesiony ostatniego dnia. W tych ostatnich dniach Pan przygotował dla nas wiele środków, naszych miedzianych wężów, z których wszystkie są przeznaczone do tego, by nam pomóc nam zwrócić uwagę na Chrystusa i zaufać Mu. Radzenie sobie z wyzwaniami życia nie ogranicza ignorowanie rzeczywistości, lecz wybór tego, czym chcemy się skoncentrować i decyzję, na jakiej podstawie chcemy budować. Te środki to m.in. regularne studiowanie Pism Świętych i nauk żyjących proroków, częsta szczera modlitwa i post, godne przyjmowanie sakramentu, regularne uczęszczanie do świątyni, błogosławieństwo kapłańskie, mądre korzystanie z pomocy wykwalifikowanych profesjonalistów, a nawet przyjmowanie leków na życie przepisanych w sposób zgodny z zaleceniami. Bez względu na warunki życiowe, w których może nam przyjść żyć i bez względu na ścieżki, którymi może przyjdzie nam wędrować, to od nas zależy, jak na nie zareagujemy. Zwrócenie się do Zbawiciela i uchwycenie Jego wyciągniętego ramienia jest zawsze naszym najlepszym wyborem. Starszy Richard Scott głosił następującą wieczną prawdę. Prawdziwe, trwałe szczęście oraz towarzysząca mu siła, odwaga i zdolność do pokonywania nawet największych trudności staną się waszym udziałem, kiedy skoncentrujecie swe życie na Jezusie Chrystusie. Nie ma gwarancji błyskawicznych rezultatów, ale pewne jest, że w czasie, który Pan uzna za właściwy, znajdą się rozwiązania. Pokój zwycięży, a pustka zostanie wypełniona. Składam moje świadectwo o tych prawdach w imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Król Lew to klasyczny animowany film ukazujący afrykańską sawannę. Kiedy król Lew umiera, ratując swego syna, książę młode lwie zostaje wygnany, podczas gdy despotyczny władca niszczy równowagę na sawannie. Lwi książę odzyskuje królestwo dzięki pomocy mentora. Jego oczy otwierają się na konieczność zachowania równowagi w wielkim cyklu życia na sawannie. Po odzyskaniu należnego miejsca króla, młody lew usłyszał radę: masz widzieć coś poza tym, co widać. Kiedy uczymy się, jak stać się spadkobiercami wszystkiego, co posiada nasz Ojciec, Ewangelia pokazuje, abyśmy patrzyli poza to, co widać. Aby spojrzeć poza to, co widzimy, musimy patrzeć na innych ludzi oczami naszego Zbawiciela. Sieć Ewangelii jest wypełniona wieloma ludźmi, niezależnie od ich różnorodności. Nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć wyborów i psychologicznych uwarunkowań ludzi na świecie, w kongregacjach kościelnych, a nawet w naszych rodzinach, ponieważ rzadko mamy pełny obraz tego, kim oni naprawdę są. Musimy wychylić się poza łatwe założenia i stereotypy i zwiększyć małą soczewkę naszego własnego doświadczenia. Moje oczy otworzyły się, by patrzeć poza to, co widać, gdy służyłem jako prezydent misji. Przybył do nas młody misjonarz, w którego oczach widać było obawę. Gdy przeprowadzałem z nim wywiad, powiedział z przygnębieniem: chcę wrócić do domu. Pomyślałem sobie, na pewno można temu zaradzić. Zaproponowałem mu, aby przez tydzień ciężko pracował i modlił się w tej sprawie, a następnie do mnie zadzwonił. Minął tydzień, prawie co do minuty, gdy zadzwonił telefon. Nadal chciał wrócić do domu. Ponownie doradziłem mu, aby się modlił. Ciężko pracował i zadzwonił za tydzień. Do naszego następnego wywiadu nic się nie zmieniło. Nalegał na powrót do domu. Nie chciałem pozwolić, aby tak się stało. Zacząłem uczyć go o świętej naturze jego powołania. Zachęciłem go, aby zapomniał o sobie i wziął się do pracy. Jednakże, czego bym mu nie zaproponował, nie zmienił zdania. W końcu przyszło mi do głowy, że nie mam pełnej perspektywy. Wtedy poczułem potrzeb, aby go zapytać: starszy, co stanowi dla ciebie trudność? Jego słowa przeszyły moje serce. Prezydencie, ja nie umiem czytać. Udzielona przeze mnie mądra rada, która w moim odczuciu miała być dla niego tak ważna, zupełnie nie przystawała do jego potrzeb. To, czego on potrzebował, wymagało ode mnie spojrzenia poza moją pochopną ocenę i pozwolenia, by Duch pomógł mi zrozumieć to, co naprawdę kryło się w umyśle tego starszego. Potrzebował, abym właściwie na niego spojrzał i dał powód do nadziei. Zamiast tego działałem jak wielka, niszcząca kula wyburzeniowa. Ten dzielny starszy nauczył się czytać i stał się bardzo oddanym uczniem Jezusa Chrystusa. Otworzył moje oczy na słowa Pana. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Cóż to za błogosławieństwo, kiedy Duch Pana poszerza nasze pole widzenia? Czy pamiętacie proroka Elizeusza, który po przebudzeniu się zauważył, że syryjska armia otoczyła miasto konnicą i wozami wojennymi? Jego sługa był przerażony i zapytał Elizeusza, jak postąpią w tej sytuacji. Elizeusz zapewnił go, aby się nie martwił i wypowiedział pamiętne słowa: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Sługa nie miał pojęcia, o czym mówił prorok. Nie mógł dostrzec nic poza tym, co widzialne. Jednakże Elizeusz widział zastępy aniołów gotowych do walki za lud proroka. Elizeusz modlił się do Pana, aby otworzył oczy tego młodego mężczyzny i przejrzał. A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Często odseparowujemy się od innych ludzi na podstawie dostrzeganych przez nas różnic. Czujemy się komfortowo wśród tych, którzy myślą, mówią, ubierają się i postępują tak jak my, a obco wśród tych, którzy wywodzą się z innych środowisk. Czyż wszyscy nie pochodzimy z różnych krajów i czy nie mówimy różnymi językami? Czyż nie postrzegamy świata przez wielkie ograniczenia naszych własnych życiowych doświadczeń? Niektórzy widzą i mówią z perspektywy duchowej, niczym prorok Elizeusz, a inni polegają na fizycznym wzroku i komunikują się na podstawie tego, co widzą, jak było ze mną i moim nieumiejącym czytać misjonarzem. Żyjemy w świecie pełnym porównywania, przyklejania etykiet i krytycyzmu. Zamiast patrzeć przez soczewki mediów społecznościowych, powinniśmy wejrzeć w siebie w poszukiwaniu boskich atrybutów, do których rościmy sobie prawo. Tych boskich cech i pragnień nie można umieścić na stronie czy na Instagramie. Aby akceptować i kochać bliźnich, nie musimy przyjmować ich poglądów. Oczywiście pełna lojalność wymaga prawdy, jednak nigdy nie powinna być barierą dla życzliwości. Prawdziwa miłość bliźnich wymaga stałej praktyki akceptowania szczerych starań ludzi, których doświadczeń życiowych i ograniczeń możemy w pełni nigdy nie poznać. Patrzenie poza to, co widoczne, wymaga świadomego skupienia na Zbawicielu. 28 maja 16 roku 16-letni Bo Ritchie i jego przyjaciel Austin przebywali na rodzinnym ranczo w Colorado. Wskoczyli do swoich terenówek, oczekując dnia pełnego przygód. Nie ujechali za daleko, gdy napotkali niesprzyjające warunki i wydarzyła się tragedia. Pojazd prowadzony przez Bo nagle dachował i przygniótł Bo 180 kilogramami stali. Gdy Austin dobiegał do Bo, ujrzał walkę o życie. Z całej siły próbował zdjąć pojazd przyjaciela, ten jednak ani drgnął. Austin pomodlił się za Bo i w desperacji udał się po pomoc. Ratownicy w końcu przyjechali, ale kilka godzin później Bo zmarł. Zakończył swoje doczesne życie. Przybyli jego zdruzgotani rodzice. Gdy rodzina i najlepszy przyjaciel Bo zebrali się w małym szpitalu, do sali wszedł policjant i wręczył matce telefon Bo. Kiedy wzięła go do ręki, rozległ się dźwięk. Otworzyła telefon i zobaczyła codzienne powiadomienie ustawione przez Bo. Przeczytała na głos motto swojego kochającego zabawę i przygody nastoletniego syna, które czytał każdego dnia. Brzmiało ono tak. Pamiętaj, aby Jezus Chrystus był dzisiaj w centrum twojego życia. Skupienie się Bo na Odkupicielu nie zmniejszyło smutku jego ukochanych z powodu jego straty, jednak wlało wielką nadzieję i dodało znaczenia życiu i wyborom Bo. To pozwoliło rodzinie i przyjaciołom wyjść poza smutek wynikający z jego przedwczesnej śmierci i dostrzec radosną realność przyszłego życia. Jakąż cudowną łaską dla rodziców Bo była możliwość spojrzenia oczami syna na to, co najbardziej cenił. Jako członkowie Kościoła otrzymujemy osobiste duchowe powiadomienia, które ostrzegają nas, gdy patrzymy wyłącznie doczesnymi oczyma w kierunku przeciwnym od zbawienia. Sakrament jest naszym cotygodniowym przypomnieniem, abyśmy stale skupiali się na Chrystusie, zawsze o Nim pamiętali i zawsze mogli mieć sobą Jego Ducha. Mimo to czasami ignorujemy te przypomnienia i alarmy. Gdy Jezus Chrystus znajduje się w centrum naszego życia, sprawia, że nasze oczy otwierają się na szersze możliwości, które przekraczają nasze zrozumienie. Otrzymałem naprawdę ciekawy list o alarmie ochronnym, którego doświadczyła pewna wierna siostra. Stwierdziła, że chcąc, by mąż zrozumiał jej uczucia, zaczęła w telefonie przygotowywać elektroniczną listę tego, co robił lub powiedział, a co ją irytowało. Uważała, że gdy nadejdzie właściwy czas, będzie miała dowód na piśmie, którym podzieli się z mężem, co na pewno spowoduje, że będzie chciał zmienić swoje postępowanie. Jednak pewnej niedzieli, podczas przyjmowania sakramentu i skupiając się na zadośćuczynieniu Zbawiciela, uświadomiła sobie, że dokumentowanie jej negatywnych uczuć wobec męża oddala ją od Ducha i nie będzie w stanie sprawić, że mąż się zmieni. W jej sercu rozbrzmiał duchowy alarm. Daj spokój, odpuść, usuń te notatki, nie są pomocne. Następnie napisała: zajęło mi chwilę, by nacisnąć, zaznacz wszystko, a jeszcze dłużej, by nacisnąć usuń. Jednakże gdy to tylko uczyniłam, wszystkie negatywne uczucia pierzchły. Moje serce wypełniło się miłością, miłością do męża i miłością do Pana. Niczym u Pawła w drodze do Damaszku, jej punkt widzenia uległ zmianie. Z jej oczu spadły jakby zniekształcające łuski. Nasz Zbawiciel często otwierał oczy dosłownym i duchowym ślepcom. Otwieranie naszych oczu na boskie prawdy, dosłownie i w przenośni, przygotowuje nas na uzdrowienie ze śmiertelnej krótkowzroczności. Kiedy zwracamy uwagę na duchowe alarmy, które sygnalizują potrzebę zmiany kursu lub poszerzenia wiecznej perspektywy, otrzymujemy sakramentalną obietnicę, że będziemy mieli ze sobą Jego Ducha. Tak stało się z Józefem Smithem i Oliwierem Kowderem w świątyni Kirtland, gdy Jezus Chrystus nauczał ich fascynujących prawd i obiecał im, że zasłona dotychczasowych ograniczeń zostanie zdjęta z ich umysłów i otworzą się oczy ich zrozumienia. Świadczę, że dzięki mocy Jezusa Chrystusa możemy w duchowy sposób dostrzec coś więcej niż to, co widzimy fizycznie. Kiedy będziemy pamiętać o Nim i będziemy mieć z sobą Jego Ducha, nasze oczy zrozumienia zostaną otwarte. Wówczas wspaniała realność boskości, znajdującej się w każdym z nas, z jeszcze większą mocą odciśnie piętno na naszych sercach. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Dziękujemy mormońskiemu chórowi Tabernakulum za piękną muzykę, jaką zaprezentował tego ranka. Jak zawsze. Naszym ostatnim mówcą na tej sesji będzie prezydent Henry Eyring, pierwszy doradca w pierwszym prezydium. Po wystąpieniu prezydenta Eyringa chór zakończy spotkanie śpiewając hymn Chrystus Panem Mym. Modlitwę na zakończenie ofiaruje starszy José Teixeira, 70.
Moi drodzy bracia i siostry, kornie modlę się, żeby Duch Pana był z nami, kiedy będę dzisiaj przemawiać. Moje serce pełne jest wdzięczności do Pana, do którego należy ten Kościół, za natchnienie, które czujemy w żarliwych modlitwach, natchnionych kazaniach i anielskim śpiewie podczas tej konferencji. W kwietniu prezydent Thomas Monson podzielił się przesłaniem, które poruszyło do głębi serca na całym świecie, w tym moje własne. Mówił o mocy Księgi Mormona. Napominał nas, żebyśmy ją studiowali oraz rozważali i stosowali jej nauki. Obiecał, że jeśli każdego dnia poświęcimy czas na studiowanie i rozważanie jej oraz będziemy przestrzegać przykazań w niej zawartych, uzyskamy niezbędne świadectwo jej prawdzie, a wynikające z niego świadectwo o żyjącym Chrystusie zapewni nam bezpieczeństwo w trudnych chwilach. Jak wielu z nas usłyszałem w słowach proroka przemawiającego do mnie głos Pana. I podobnie jak wielu z was zdecydowałem się być im posłuszny. Odkąd byłem małym chłopcem, czułem świadectwo, że Księga Mormona jest słowem Boga, że Ojciec i Syn ukazali się Józefowi Smithowi i rozmawiali z nim, oraz że pradawni apostołowie przyszli do proroka Józefa, żeby przywrócić klucze kapłańskie w Kościele Pana. Mając o tym świadectwo, codziennie czytałem Księgę Mormona od ponad 50 lat. Mógłbym więc słusznie uznać, że słowa prezydenta Monsona nie były skierowane do mnie. Lecz jak wielu z was poczułem, że zachęta i obietnica proroka przekonują mnie do dokonania większego wysiłku. Wielu z was uczyniło to, co ja. Modliliście się bardziej świadomie. Uważniej rozważaliście Pisma Święte i bardziej staraliście się służyć Panu i bliźnim w Jego imieniu. Szczęśliwym wynikiem tego dla mnie i dla wielu z was było wypełnienie obietnicy proroka. Ci z nas, którzy wzięli sobie do serca Jego natchnione rady, wyraźniej usłyszeli Ducha. Znaleźliśmy sobie więcej mocy, by opierać się pokusom i poczuliśmy większą wiarę zmartwychwstałego Pana, Jezusa Chrystusa, w Jego Ewangelię i w Jego żywy Kościół. W okresie wzmagającego się na świecie chaosu ten przyrost świadectwa rozwiał zwątpienie i strach oraz zapewnił nam uczucie spokoju. Posłuszeństwo radom prezydenta Monsona wywarło na mnie wspaniały wpływ na dwa różne sposoby. Po pierwsze, duch, którego nam obiecał, wzbudził we mnie poczucie optymizmu względem tego, co jeszcze przed nami, mimo że zamieszanie na świecie zdaje się przybierać na siłę. Po drugie, Pan zapewnił mi i wam jeszcze większe poczucie swojej miłości wobec potrzebujących. Odczuliśmy wzrost pragnienia, by ratować bliźnich. To pragnienie jest bardzo bliskie służbie i naukom prezydenta Monsona. Kiedy stojące przed nami zadania mogły wydawać się przytłaczające, Pan obiecał prorokowi Józefowi Smithowi i Olivierowi Calderemu miłość do ludzi i odwagę. Pan obiecał im, że niezbędna odwaga zrodzi się z ich wiary w Niego, ich opokę. Nie bójcie się czynić dobra, synowie moi, bo cokolwiek zasiejecie, to zbierać będziecie. Przeto jeśli siejecie dobro, dobro zbierzecie w nagrodę. Przeto nie lękaj się, trzódko, czyń dobro. Niech ziemia i piekło jednoczy się przeciwko wam, bo jeśli zbudujecie na mojej opoce, nie przemogą was. Oto nie potępiam was. Idź swoją drogą i nie grzesz więcej. Z powagą wykonuj zleconą ci przeze mnie pracę. Radź mi się w każdej myśli. Nie wątp, nie lękaj się. Patrz na rany, które przebiły mój bok i ślady gwoździ w rękach i stopach. Bądź wierny, przestrzegaj moich przykazań, a odziedziczysz Królestwo Niebieskie. Koniec cytatu. Pan powiedział przywódcom przywrócenia i nam również, że kiedy z wiarą stoimy na Jego opoce, maleją wątpliwości i strach, a wzrasta pragnienie czynienia dobra. Kiedy przyjmujemy zaproszenie prezydenta Monsona, żeby zasadzić w naszych sercach świadectwo o Jezusie Chrystusie, zyskujemy moc, pragnienie i odwagę do ratowania bliźnich, nie troszcząc się o nasze własne potrzeby. Wielokrotnie widziałem ten rodzaj wiary i odwagi, kiedy wierzący święci w dniach ostatnich stawiali czoła straszliwym próbom. Na przykład byłem w stanie Idaho, kiedy 5 czerwca 1986 roku pękła tam Tama Teton. Runęła ściana wody. Tysiące ludzi uciekało z domów. Tysiące domów i firm uległo zniszczeniu. W cudowny sposób życie straciło mniej niż 15 osób. To, co wówczas ujrzałem, obserwuję w każdym świętym w nieostatnim, którzy buduje na opoce świadectwa o Jezusie Chrystusie. Stają się nieustraszeni, gdyż wiedzą, że On ma nad nimi pieczę. Zapominają o własnych problemach, by nieść pomoc bliźnim i czynią to z miłości do Pana, nie prosząc o rekompensatę. Na przykład, kiedy pękła Tama Teton, pewna para świętych w dniach ostatnich przebywała akurat w podróży, wiele kilometrów od domu. Kiedy tylko usłyszeli o tym w radiu, natychmiast pospieszyli z powrotem do Rexburga. Zamiast pojechać do własnego domu, żeby zobaczyć, czy uległ zniszczeniu, zaczęli szukać swojego biskupa. Znaleźli go w budynku, który pełnił rolę centrum ratunkowego. Pomagał kierować tysiącom wolontariuszy, którzy przybywali na miejsce w żółtych autobusach szkolnych. Para małżonków podeszła do biskupa i powiedziała: dopiero co wróciliśmy, biskupie. Gdzie możemy pomóc? Dał im nazwisko pewnej rodziny. Ta para małżonków została tam i dom po domu pomagała usuwać błoto i wodę. Pracowali od świtu do zmroku przez wiele dni. W końcu zrobili sobie przerwę, żeby sprawdzić stan własnego domu. Okazało się, że zmiotła go powódź i nie było czego sprzątać. Szybko więc ponownie stawili się u biskupa. Zapytali: biskupie, czy masz dla nas kogoś, komu możemy pomóc? Ten cud cichej odwagi i prawdziwej miłości, czystej miłości Chrystusa, od lat powtarza się na całym świecie. Miał on miejsce w okresie straszliwych prześladowań i prób w czasach proroka Józefa Smitha w Missouri. Miał on miejsce, gdy Brigham Young wyprowadził świętych z Nauvoo, a następnie powołał ich, by zasiedlali pustynne miejsca na całym zachodzie Stanów Zjednoczonych, by pomagali sobie nawzajem budować Syjon dla Pana. Jeśli czytacie dzienniki tych pionierów, dostrzegacie cud wiary, która przepędza zwątpienie i strach. Czytacie o świętych, którzy zostawiają swoje własne sprawy, by pomóc komuś innemu w imieniu Pana, zanim wrócą do własnych owiec, niezaoranych pól. Ten sam cud widziałem zaledwie kilka dni temu po przejściu huraganu Irma w Puerto Rico, na wyspie St. Thomas i na Florydzie, gdzie święci w dniach ostatnich łączyli się z innymi kościołami, lokalnymi ugrupowaniami i ogólnokrajowymi organizacjami, by pomóc sprzątać. Podobnie jak moi przyjaciele w Rexburgu, pewna nienależąca do kościoła para na Florydzie skupiła się na pomaganiu społeczności, a nie na pracy nad własnym domem. Kiedy jej sąsiedzi, którzy są świętymi w dniach ostatnich, zaoferowali pomoc w usuwaniu dwóch dużych drzew, które zagradzały ich podjazd, małżeństwo wyjaśniło, że czuli się przytłoczeni, więc postanowili pomóc innym, ufając Panu, że zapewni im pomoc, której potrzebowali przy własnym domu. Mąż powiedział później, że wraz z żoną modlił się, zanim pojechali, ofiarując pomoc. Otrzymali odpowiedź, że pomoc jest w drodze. Nadeszła w ciągu kilku godzin po tym zapewnieniu. Słyszałem o tym, że niektórzy zaczęli nazywać świętych w dniach ostatnich żółtymi aniołami, gdyż nosili żółte koszulki z napisem pomoc na dłoń. Pewna święta w dniach ostatnich wzięła samochód do warsztatu, którym mechanik opowiedział o duchowym doświadczeniu, którego doznał, kiedy ludzie w żółtych koszulkach usuwali drzewa z jego podwórka, a potem zaśpiewali pieśń o tym, że jestem dzieckiem Boga. Inna mieszkanka Florydy, również nie należąca do naszej wiary, powiedziała, że święci w dniach ostatnich przyszli do jej domu, kiedy pracowała na swoim zniszczonym podwórku i czuła się przytłoczona, przegrzana i bliska łez. Jej zdaniem wolontariusze dokonali czystego cudu. Nie tylko ciężko pracowali, ale robili to z uśmiechem i nie chcieli niczego w zamian. Widziałem ich zapał i słyszałem ich śmiech, kiedy którejś soboty późnym popołudniem odwiedziłem grupę świętych w dniach ostatnich na Florydzie. Wolontariusze przerwali na chwilę pracę porządkowe, żebym mógł z nimi się przywitać. Powiedzieli, że 90 członków w stanie Georgia zaplanowało przyłączyć się do doniesienia pomocy na Florydzie zaledwie poprzedniego wieczoru. Wyruszyli z Georgii o 4 rano. Wiele godzin spędzili w podróży, pracowali do późna w nocy i mieli zamiar podjąć pracę następnego dnia. Mówili o tym z uśmiechem i pogodą ducha. Miałem wrażenie, że stresował ich jedynie fakt, że nasze podziękowania powstrzymywały ich do powrotu do pracy. Prezydent Palika ponownie włączył piłę łańcuchową i wrócił do pracy nad zalonym drzewem, a biskup usuwał konary, kiedy wsiadaliśmy do samochodu, by ruszyć w kierunku kolejnej grupy ratowników. Wcześniej tego dnia, kiedy odjeżdżaliśmy z innego miejsca do naszego samochodu, podszedł pewien mężczyzna. Zjął czapkę i podziękował nam za pomoc wolontariuszy. Powiedział: nie jestem członkiem waszego kościoła. Trudno mi uwierzyć w to, co dla nas zrobiliście. Niech was Bóg błogosławi. Stojący obok nas wolontariusz święty w dniach ostatnich uśmiechnął się i powiedział, że nie zasługiwał na pochwałę. Kiedy wolontariusze z Georgii przybyli, by pomóc temu niedowierzającemu mężczyźnie, setki świętych w dniach ostatnich z tej zniszczonej części Florydy ruszyły do innej części stanu, oddalonej setki kilometrów, kiedy usłyszeli, że doświadczyli jeszcze większych zniszczeń. Tamtego dnia przypomniałem sobie lepiej zrozumiałe wieczne słowa proroka Józefa Smitha. Człowiekowi przepełnionemu miłością Boga nie wystarcza błogosławienie własnej rodziny, ale przemierza on świat, pragnąc błogosławić całą ludzkość. Tego rodzaju miłość widzimy w życiu świętych w dniach ostatnich na całym świecie. Za każdym razem, kiedy na świecie ma miejsce tragiczne wydarzenie, święci w dniach ostatnich przekazują fundusze i zgłaszają się na ochotników w ramach humanitarnych działań Kościoła. Rzadko trzeba o to apelować. W zasadzie w niektórych przypadkach musieliśmy prosić, żeby wstrzymali się od podróży do miejsc, w których potrzebna jest pomoc. To pragnienie błogosławienia innych jest u ludzi owocem świadectwa o Jezusie Chrystusie, Jego Ewangelii, Jego przywróconym Kościele i Jego proroku. To dlatego lud Pana nie wątpi i nie lęka się. Dlatego misjonarze zgłaszają się do służby w każdym końcu świata. To dlatego rodzice modlą się z dziećmi za bliźnich. To dlatego przywódcy rzucają młodzieży wyzwanie, żeby wzięła sobie do serca prośbę prezydenta Monsona i zgłębiła się w Księgę Mormona. Młodzi ludzie zbierają owoc nie wskutek nalegania przywódców, lecz dzięki działaniu z wiarą. Ich wiara w działaniu i związane z nią bezinteresowne poświęcenie powoduje przemianę serca, pozwalającą im odczuć miłość Bożą. Ta przemiana pozostaje jednak w naszych sercach tylko wtedy, gdy nieustannie podążamy za radami proroka. Jeśli zakończymy nasze starania i zaledwie po jednym intensywnym wysiłku, przemiana osłabnie. Wierni święci w dniach ostatnich wzmocnili swoją wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, w Księgę Mormona jako Słowo Boże i w przywrócenie kluczy kapłańskich w Jego prawdziwym Kościele. To wzmocnione świadectwo dało nam więcej odwagi i troskliwości o inne dzieci Boże. Jednak stojące przed nami wyzwania i możliwości będą wymagać od nas nawet więcej. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć szczegółów, ale wiemy, jak wygląda większy obraz. Wiemy, że w dniach ostatnich na świecie będzie panował niepokój. Wiemy, że niezależnie od czekających nas trudności, Pan przeprowadzi świętych wiernych w dniach ostatnich, by ponieśli Ewangelię Jezusa Chrystusa do wszystkich narodów, plemion, języków i ludów. I wiemy, że prawdziwi uczniowie Pana będą godni i przygotowani, by Go przyjąć, kiedy powróci. Nie musimy się lękać. Więc mimo, że zbudowaliśmy już w naszych sercach wiarę i odwagę, Pan ma większe oczekiwania wobec nas i wobec pokoleń, które przyjdą po nas. Będą musiały być silniejsze i odważniejsze, gdyż dokonywać będą większych i trudniejszych rzeczy niż my. I będą stawiać czoła coraz większym przeciwnościom z rąk wroga naszych dusz. Pan wskazał nam sposób na optymizm podróży ku przyszłości. Radź mi się w każdej myśli. Nie wątp. Nie lękaj się. Prezydent Monson powiedział nam, jak to zrobić. Mamy rozważać i stosować nauki Księgi Mormona i słowa proroków. Módlcie się zawsze. Wierzcie. Służcie Panu z całego serca, mocy i umysłu, i siły. Mamy modlić się z całego serca o dar prawdziwej miłości, czystej miłości Chrystusa. A ponad wszystko mamy konsekwentnie i wytrwale iść za radami naszego proroka. Kiedy napotkamy trudności, możemy polegać na obietnicy Pana, na obietnicy, o której często przypomina nam prezydent Monson, kiedy przeczyta słowa Zbawiciela: ktokolwiek was przyjmie, tam też ja będę, bowiem pójdę przed waszym obliczem. Będę po waszej prawicy i po waszej lewicy i duch mój będzie w waszych sercach i aniołowie moi wokół nas, aby was podtrzymać. Świadczę, że Pan idzie przed waszym obliczem, kiedykolwiek wykonujecie Jego pracę. Czasami będziecie posłuszni, posłani przez Pana aniołami, które podtrzymują innych. Czasami będziecie otoczeni aniołami, które podtrzymują was. Lecz zawsze będziecie mieć w sercu Jego ducha, jak jest to wam obiecane w każdym spotkaniu sakramentalnym. Musicie tylko przestrzegać Jego przykazań. Najlepsze dni dla Królestwa Boga na ziemi są jeszcze przed nami. Przeciwności wzmocnią naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, jak dzieje się to od czasów proroka Józefa Smitha. Wiara zawsze pokonuje strach. Wspólne działanie buduje jedność, a kochający Bóg wysłuchuje waszych modlitw w intencji potrzebujących i odpowiada na nie. Nigdy się nie ociąga ani nie śpi. Składam wam moje świadectwo, że Bóg Ojciec żyje i pragnie, żebyście powrócili do Niego, do domu. To jest prawdziwy Kościół Pana Jezusa Chrystusa. On was zna, kocha i czuwa nad wami. On zadośćuczynił za wasze grzechy i za moje, i za grzechy wszystkich dzieci Ojca Niebieskiego. Podążanie za Nim przez czas waszego życia w każdym akcie służby bliźnim to jedyna ścieżka do życia wiecznego. Świadczę o tym i zostawiam z wami moje błogosławieństwo i miłość. W święte imię Jezusa Chrystusa. Amen. Nasz drogi Ojcze Niebieski, dziękujemy za Ewangelię Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za świątynię na świecie. Dziękujemy za dzień sabatu. I dziękujemy za dobroć członków Kościoła. Modlimy się, abyśmy mieli więcej współczucia. Żebyśmy mieli większe pragnienie, żeby szukać naszych przodków i żeby zabierać ich imiona i nazwiska do świątyni. Żebyśmy mieli większe pragnienie życia i dzielenia się Ewangelią Jezusa Chrystusa. Tak, abyśmy mogli cieszyć się i znaleźć światło w obserwowaniu dnia sabatu w kościele i w domu. Jesteśmy wdzięczni za naszego proroka i modlimy się, aby błogosławieństwa były na nim. Modlimy się o te wszystkie rzeczy, Ojcze, w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Była to 187. jesienna konferencja generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Przemawiali do nas mówcy wybrani spośród władz generalnych i urzędników generalnych Kościoła. Oprawę muzyczną zapewnił rumuński chór Tabernakulum. Przekaz ten był obsługiwany społecznie przez stację Bonneville Distribution. Jakiekolwiek odtwarzanie, nagrywanie, powielanie lub inne wykorzystywanie tego programu bez pisemnej zgody jest zabronione.